wybitny reżyser Wojciech Marczewski. Zmory, dreszcze, ucieczka z kina, wolność, Weiser to filmy, które od razu nasuwają się, kiedy myśli się o panu. Jest w panu jakaś taka ogromna potrzeba rozmowy i niedosyt tej rozmowy, nie mylę się?
Ma pan rację, ładnie pan to powiedział, bo brakuje mi takiej rozmowy na serio. Takie mam poczucie, wie pan, że jak mnie gdzieś telewizja dopada, to mówi, proszę bardzo, ma pan 30 sekund i niech pan powie inteligentnie. I wtedy ja się czuję, że wie pan, no, wykorzystywany ta małpa. Rzadko jest czas na to, żeby usiąść i porozmawiać troszkę głębiej, troszkę bardziej na serio o swoim powiązaniu prywatnego losu z moimi filmami. A tak to w moim wypadku jest, że to się miesza, że to jest, staje się jedną całością, że ja do tych filmów dojrzewam długo, one są moje.
Ale wie pan, to by znaczyło, że pan pokazuje zupełnie inną postawę niż wielu twórców, którzy powiadają, moje dzieło mówi samo za siebie, jeśli się tłumaczy, to dobrze, jeśli nie, trudno, poniosłem klęskę, ale wyjaśniać tutaj nic nie chcę.
Wie pan, ja po pierwsze uważam, że moje filmy są ciągle szkicem. Ja ciągle nie mam poczucia sukcesu.
Czy to nie jest jednak jakaś fałszywa skromność? Trudno w Polsce tak łatwo wyliczyć reżyserów, którzy z takim szacunkiem są traktowani zarówno przez publiczność, jak i przez krytyków. Już nie mówię o nagrodach.
Proszę pana,
I to nie jest powód do poczucia jednak satysfakcji?
Ale wie pan, poczucie satysfakcji trwa 3 minuty. Ja uważam, że tak trzeba. To są zawody, które wymagają skupienia i przygarbienia. To jest to, czego mnie Różewicz nauczył. Żeby nie być zbyt pewnym siebie. Wie pan, te sukcesy są 3-minutowe, wygrywa się festiwal, to jest jeden dzień. Potem się wraca na pół roku ze strachem, co ja zrobię dalej, co ja mam do powiedzenia. Czy ja mam coś naprawdę do powiedzenia? Czy król jest nagi, czy nie? Przecież ten strach pozostaje zawsze i myślę, że jeżeli nie wszyscy chcą o tym mówić, to przyjmują pewną formę obrony, pewną formę zasłony, maski, którą zakładają.
Czyli to nieprawda, że oni w sobie tego strachu nie mają, tej obawy, wątpliwości.
Ja bym zrobił taki eksperyment, niezależnie jaki reżyser. Proszę wziąć kamerę z długim obiektywem i fotografować reżysera na dzień przed zdjęciami, obserwować tylko jego ręce. Jak one mu się będą trzęsły? Niezależnie kto. No chyba, że jest kretyn. Wie pan, kretyn się niczego nie boi. Bo zaczynając film, nie możemy być pewni. To jest pewna droga, którą zaczynamy. Ona się albo uda, albo się nie uda. To jest podróż, wspinaczka na K2 w bardzo trudnych warunkach. Wyjdzie, nie wyjdzie. Są pewne dane, które, czy wiele danych, które powodują prawie, że przekonanie, że nam się uda, albo że jest wielka szansa, pewności nie ma i ten lęk pozostaje.
No tak, ale sam pan powiada, że jest potrzeba takiej jakiejś pewności, że ja wiem, że jestem przekonany, że to, co robię, to jest...
Proszę pana, w momencie, kiedy rozmawiam z aktorami, ja powinienem ich przekonać. Ja muszę pewien świat otworzyć przed nimi, żeby ich wyobraźnia zadziałała. Ja muszę być przekonywujący, ja muszę ten świat zbudować, wykreować. Ale za 3 minuty ja tracę tę pewność. To nie jest tak, że ja robię film z pewnością. Ja muszę wystartować do tego filmu, gdzie mam poczucie, że jestem uprawniony, albo czuję, albo wiem lepiej niż, nie wiem, ludzie, których znam, reżyserów, których znam. Jednym słowem, że ja jestem uprawniony do tego, żeby naprawdę ryzykować, ale to jest ciągle ryzyko i ja taką pewność wytwarzam w sobie, wie pan, jeżeli robiłem dreszcze, to ja miałem poczucie, że to jest mój temat i że nikt go nie zrobi tak jak ja. Ale czy to będzie dobry film, to jeszcze nie wiadomo. A poza tym, wie pan, myślę, że z biegiem lat ta pewność siebie zmniejsza się, że jest odwrotne poczucie. Ja na pewno dużo więcej potrafię, jako reżyser, mówię o zawodowym języku, o sposobie opowiadania, niż kiedyś potrafiłem. Natomiast lęk jest chyba większy niż kiedyś miałem.
To też wynika zapewne z tego, że dziecko potrafi być genialnym artystą, takim intuicyjnym, a potem w miarę edukowania się przestaje malować, przestaje być pewnym tego, co robi.
Zatraca, zaczyna naśladować, zaczyna rozumieć, co jest modne, a co nie, czego oczekują inni od ciebie i te elementy są bardzo mylące. One mogą bardzo zaszkodzić. Dlatego ja mówię, że trzeba dbać o siebie. Trzeba dbać o swoją wewnętrzną kondycję, o swoją wrażliwość. Dlatego jestem typem samotnika, że uciekam. To jest dla mnie forma obrony.
A gdzie pan ma tę swoją taką salę treningową? Gdzie pan może zadbać o swoją głowę?
To może być wszędzie. To może być, wie pan, i w pociągu, w podróży. które lubię, szczególnie właśnie pociąg. Ale ja mam taki dom pod Warszawą, który jest fantastycznym miejscem, żeby być sam, żeby być z najbliższymi i żeby móc w każdej chwili wyłączyć się, żeby móc przeczytać książkę. A mnie prawdopodobnie literatura, nieprawdopodobnie, na pewno literatura jest ważniejsza niż film. To znaczy ja więcej, bardziej jej potrzebuję niż film.
Ale niekoniecznie jako inspiracji, filmowej, tylko w ogóle dla siebie, tak? Dla własnej kondycji.
Ja mówię o takiej rozmowie, ponieważ dla mnie film, książka jest jakby rozmową autora z czytelnikiem. I częściej znajduję autorów, którzy ze mną rozmawiają w literaturze niż w filmie.
Może dlatego, że literatura jest prawie tak stara jak ludzkość, a film co? Ma zaledwie nieco ponad 100 lat.
A film się musi jeszcze wiele uczyć. Ja myślę, że film się trochę zatrzymał. W języku takie klisze poszły, że stał się jednak zdecydowanie bardziej produktem. Takim produktem dla widza, wiadomo, robi się marketing, czego widz oczekuje i ta główna fala filmów podąża w tym kierunku. Ale ciągle utrzymuje się taka część filmów, jak i literatury niezależnej. Ludzi, którzy godzą się z tym, że oni nie będą w tym mainstreamie. Ale to wcale nie jest porażka. Czy naprawdę, jeżeli filmy obejrzy 100 tysięcy widzów, a nie 2 miliony widzów, czy to jest porażka? Móc rozmawiać w pewnym sensie ze 100 tysiącami widzów, to jest to fantastyczne.
No, jeśli się traktuje sukces jako możliwość rozmowy, to tak, ale jeśli się traktuje sukces tą miarą wykupionych biletów, gdzieś raczej to przeważa, prawda?
Ja to zrozumiałem ileś lat temu. Przez 2 czy 3 lata mieszkałem w Londynie i siedziałem sobie na Trafalgar Square, gdzie są te wszystkie wielkie, głównie przez amerykańskie filmy i okupowane firmy okupowane kina. Fantastyczne miejsce, siedziałem sobie, wieczór, pełno ludzi, migające reklamy. I zrozumiałem wtedy, że to mój film nigdy nie będzie pokazywany.
Bez żalu to zrozumiał pan?
I poczułem się wolny, bo 2 stacje metra dalej jest dzielnica, która się nazywa Hampstead, która jest dzielnicą małych kin, trochę starych, ze specjalną publicznością, studencką, młodzieżową, taką poplątaną. I te kina są pełne. I potem są obok tego są kawiarnie, co w Londynie rzadko się zdarzało, są raczej puby. Są kawiarnie, gdzie można wypić kawę i ludzie chodzą i gadają. I sobie pomyślałem, tam jest moje miejsce. W tych mniejszych, a że te sale się różnią wielkością, to dla mnie nie stanowi różnicy. Dla mnie to nie jest ból.
Ale czy pod tym względem pan się zmienił? To znaczy dopiero trzeba było jechać do Londynu, żeby to zrozumieć? Czy też tak samo byłby pan powiedział jako 20-latek, który nosi w sobie potrzebę zrobienia filmu, no i bycia wśród publiczności?
Ja myślę, że ja to potrafiłem nazwać dopiero w Londynie. Natomiast myślę, że dużo wcześniej to już było. Wie pan, my byliśmy innym pokoleniem. My nie byliśmy pokoleniem takiego
szybkiego sukcesu.
Wie pan, jeżeli ktoś mi pozwalał robić film następny, telewizyjny, to było fantastyczne dla mnie. Ja nie myślałem o festiwalu, o nagrodzie. To kto inny decydował o tym, kto inny wysyłał. Ja nie miałem żadnego wpływu na to, co z tym filmem dalej się będzie działo. I to był mój sukces, że ja mogłem robić. Teraz, jak się rozejrzymy, wie pan zajrzy w internet, zobacz pan, ile jest festiwali, ile jest miejsc, gdzie młodzi ludzie mogą pokazać. I niejako jest, ja to czuję wśród swoich studentów, wśród młodych ludzi, że jest takie oczekiwanie, że tu dostanę nagrodę, tam dostanę, tu się wyróżnię. Niebezpieczne, ale w pełni zrozumiałe.
No, lato jest tak nasycone w Polsce festiwalami, że właściwie można by spędzić całe wakacje od festiwalu do festiwalu.
To z jednej strony dobrze, dlatego że to są małe festiwale. Małe festiwale są zdrowsze niż te duże. Duże festiwale są takie trochę
frakowo-galowe.
Frakowo-galowe dla gwiazd, tam się nic prawdziwego nie mówi. One są też ważne, tam jest telewizja, to jest rodzaj reklamy, forma zachęty. Natomiast te małe festiwale mają więcej ludzkiej twarzy, więcej się rozmawia. To jest to, czym się ten festiwal Łagowski różni, dlaczego on jest inny i że w tym kierunku zdecydowanie należy pójść, nie ściągać wielkich megahitów. To są 10 innych festiwali, które to zrobią i w tym sensie Łagów zawsze przegra, bo będą bogatsze miejsca, przyjdą większe pieniądze. Natomiast na serio rozmowę, to może być miejsce najlepsze i tu wydaje mi się organizatorzy powinni w tym kierunku zmierzać, żeby interesujące filmy, wcale nie te najnowsze, a może te zapomniane, może te, co to 3-4 lata temu i nie poszły głównym nurtem, gdzieś z boku, niewiele osób zobaczyło. Może warto o tym porozmawiać. Myślę, że tutaj Łagów ma wielką, prawdziwą rolę do spełnienia.
Te filmy, które wyszły spod pańskiej ręki, ale też filmy wielu pańskich kolegów, to były filmy, poprzez które chciało się, można było rozmawiać o nas, tu i teraz żyjących, o naszych dylematach, nadziejach, troskach, wątpliwościach. Ciągle pan wierzy w taką możliwość rozmowy poprzez kino?
Tak, zdecydowanie. I wydaje mi się, że młodzi ludzie pójdą w podobną stronę, bo myślę, że jeżeli film nadal będzie traktowany jako sztuka, nie tylko wyłącznie jako produkt rynkowy, to jest istotą. Ktoś indywidualnie, artysta, człowiek z jakąś wyraźnie określoną osobowością chce mi opowiedzieć coś, co on uważa za ważne. I teraz ja słucham tego, oglądam to i chcę to zrozumieć, zgodzić się z nim, nie zgodzić. I skąd moja taka pewność? Ja mam dosyć silny kontakt z młodymi, bo opiekuję się dyplomami w łódzkiej szkole, bo z Andrzejem Wajdą prowadzimy szkołę reżyserii w Warszawie. I ten kontakt na co dzień mam bardzo żywy. I ja widzę, co proponują ci ludzie i to nie są nasze naciski, oczekiwania czy wymogi przez nas stawiane. Ci ludzie z tym przychodzą. Przychodzą z sobą, przychodzą z tym, co mają najlepszego. I wydaje mi się, że tylko w ten sposób można uciec od takiej sztampy i od poczucia, że to jest fabryka. Autor przynosi siebie, jego wrażliwość, poczucie humoru. I tak jest, jeżeli ja oglądam film Moje miejsce Leszka Dawida, którym się opiekowałem. Ja znam autora, studenta od paru lat. Ja oglądam film i ja wiem, że to jest on. To jest jego poczucie humoru, to jest jego rytm, taki troszeczkę zwolniony. On tak mówi, on tak widzi świat, on tak reaguje. Bohaterowie to są jego bohaterowie. To jest tak jego film, że ja wiem, że to jest to, co on chce pokazać innym. Zobacz, taki człowiek ma taki kłopot. Jak ty byś się zachował?
Ale czy nie jest naiwnym przekonanie, no to stare, XIX-wieczne, o tej nadziei, że sztuka może ludzi zmieniać? Kiedyś mówiono o tym, że tam w aniołów, prawda, przemieni się.
Proszę pana, ja uważam, że nie ma nic w tym, wręcz nic oryginalnego, to jest oczywiste.
Jeżeli... No tak, ale gdzieś można powiedzieć, proszę pana, no to jest może szlachetne, ale strasznie naiwne.
Ale proszę pana, jeżeli ja słucham muzyki, która mnie wzruszy, to ona już mnie zmieniła. Jeżeli ja przeczytam książkę, jeżeli zobaczę scenę o miłości i poczuję zapach może czasu, który uciekł, to mnie zmienia, to mnie buduje. Przecież to nie są radykalne zmiany. Sztuka jest tak samo jak rzeczywistość nas zmienia. Jeżeli ktoś przyjedzie i przeżyje tydzień w samotności w lesie, to go zmieniło. On coś doznał innego, on przeżył w innym rytmie ten czas. Jeżeli pojechał do Nowego Jorku, to on też zobaczył inny rytm, zobaczył innych ludzi, zobaczył, że to, co dotąd uważał za szaleństwo na ulicy, jak ludzie się ubierają, jak zachowują, jest normalnością i to jest do zaakceptowania i tak dalej, i tak dalej. I to już go zmieniło, to już wpłynęło na niego. Więc sztuka według mnie niemal na równi z tym, jeżeli mówimy o sztuce, która wywiera pewne wrażenie, znaczy odciska się, działa na emocje. Sztuce, która nie jest tylko powierzchowną, bo wtedy nie jest sztuką.
Tyle, że jest to działanie raczej dyskretne, raczej
to jest,
takie tak, niezauważalne.
To są prawie niezauważalne małe punkty, ale ja myślę, wie pan, że tysiące, że my kradniemy po prostu, że to jest wszystko, co ja sobie wyobrażę intensywnie w swojej wyobraźni i przeżyję, to już jest moje, ja już to ukradłem. Potem ja zapomnę, jaki to był film, ja zapomnę, kto to grał, ale zapamiętam ten jeden kadr, albo to jedno słowo, które ktoś powiedział, albo jedną sytuację i z tego się nasze życie składa. To nas zmienia kropka po kropce, kroczek po kroczku, ale to nas kształtuje. W związku z tym, jeżeli ktoś czyta, nie wiem, dobrą literaturę, ogląda interesujące filmy, a nie tylko papkę, to on sam siebie buduje, on sobie daje większe szanse. To jest tak jak słuchać muzyki poważnej. Ludzie, którzy przychodzą i pierwszy raz słyszą, mówią, słuchaj, to jest takie nudne. Ale jak zaczynają poznawać, zaczynają rozumieć ją, zaczynają słuchać ją częściej, to zaczynają mówić, słuchaj, to jest nudne, ale ten jest fantastyczny. Vivaldiego to ja chętnie, a Brücknera to mniej. Oni już zaczynają rozróżniać dźwięki i rozumieć ten świat. To już ich zmienia.
Jeszcze jedną rzecz chciałem poruszyć, mianowicie taki paradoksalny, a może nawet perwersyjny związek sztuki i polityki, a może raczej nie wprost sztuki i polityki, tylko rezultatów polityki, często potwornych, łącznie z najstraszliwszymi zbrodniami XX wieku. I sztuki, która na tej mierzwie wyrasta jak cudowny kwiat. pana filmy też mają z tym związek. No przecież nie byłoby Dreszczy, gdyby nie było komunizmu, nie byłoby Ucieczki z kina Wolność, gdyby nie było PRL-u. Widocznie jednak potrzeba innego języka niż publicystyczny, politologiczny, psychologiczny język, żeby opisać te skutki polityki.
Czy wydaje, że sztuka żywi się dramatem, konfliktem, nieszczęściem, wielką miłością, wielką beznadzieją i bardzo często sięga i wyrasta z ekstremalnych doznań albo sytuacji, że często w kinie chcemy zobaczyć to, czego w życiu nie znamy. Chcę zobaczyć coś nowego. Wchodzę w świat, którego nie znałem do tej chwili. Ale jeżeli przeczytamy, obejrzymy Antygonę, to już mamy wielki konflikt i strasznie dramatyczne sytuacje, w których bohaterów autor stawia. Polityka wprowadzała tyle bólu, nieszczęścia, dramatu, tak silnie wpływała na nasze życie, że stała się w pewnym momencie niemalże dominantą. I wtedy pojawił się w Polsce od lat w różny sposób rozumiany, ale nurt filmów przeciwko rzeczywistości, która była, mówię o tej komunistycznej. Że ta walka nie była taka, nie tylko filmy typu Człowiek z żelaza, czy Człowiek z marmuru, Dreszcze, czy jakieś inne filmy można uznać za filmy, które rozprawiają się, czy też dotykają politycznej strony komunizmu. Moje zmory według mnie były bardzo polityczne, równie polityczne niemalże jak Dreszcze. To znaczy ja miałem poczucie, że jeżeli ja bronię jednostkę, jeżeli bronię człowieka, jeżeli jako przekazuję mu myśl, do której dochodzę w trakcie filmu, że ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie, a nie inni. Nie,
żaden system tego nie usprawiedliwia, jeśli zaniechasz.
Dokładnie, tak. Że nie idź na łatwiznę i nie próbuj sobie wytłumaczyć, że byłeś zmuszony, żeby... Próbuj walczyć i weź całą odpowiedzialność, nawet jeżeli padniesz, nawet jeżeli się ześwinisz, ale nie zrzucaj na kogoś innego, bierz to na siebie.
Nie zrzucaj na partię, nie zrzucaj na kościół, na rodzinę, szkołę, system.
Tak, to znaczy...
I to jest ciągle aktualne, bo dzisiaj... Jak ludzie narzekają, że wszystko jest wprzęgnięte w system wymiany towarowej, pieniądz, towar, towar, pieniądz, też się można zbuntować? Czy nie wyleci się po prostu na pysk, poza?
Ja uważam, że bunt i sprzeciw jest objawem zdrowia u artysty, ale on nie musi być beznadziejny, on może być wręcz agresywny, on musi być jakiś. To zależy od osobowości twórcy, od tego, jak on ten świat widzi, jak on tę rzeczywistość konsumuje, co go boli w tej rzeczywistości. Natomiast ja uważam, że zasady są te same. My jesteśmy odpowiedzialni za nasze filmy, za nasze książki, za nasze wypowiedzi. My rozmawiamy właśnie z tysiącami, setkami tysięcy ludzi poprzez radio, poprzez telewizję, poprzez film. Lansujemy pewne myśli, teorie, postawy. Ja uważam, że my jesteśmy za to odpowiedzialni i nie wolno zrzucać tego na nikogo innego. Nie można na żaden system.
Dziękuję bardzo. Wojciech Marczewski był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.